LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Witajcie, witajcie młode umysły. W tym odcinku zestaw solidnych, niebanalnych pytań o rośliny i zwierzęta. Występują.
Jestem Hania,
Helena,
Szymon,
Staś,
Agatka,
Jaś,
Mikołaj,
Jagoda,
Franek,
Kinga,
Bruno.
A ja mam na imię Karolina. LAMU jest częścią Radia Naukowego. Naszą działalność możecie wesprzeć na patronite.pl/radionaukowe. Odcinek 7, sezon 3. Zaczynamy.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Odcinek zaczynamy od wizyty w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, bo tak sobie myślę, że kto jak kto, ale tutaj będą znali odpowiedź na pytanie 9-letniej Hani.
Jestem Hania, mam 9 lat i mam pytanie. Co się dzieje w środku nasionka, kiedy wykiełkowuje?
Doktor Katarzyna Rokus jest ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry. No rzeczywiście mam nadzieję, że coś tam wiemy o tym kiełkowaniu nasion. Przyglądamy się temu w ogrodzie, powiedziałabym, dosyć bacznie. No ale kiedy zastanawiałam się, Haniu, co ci powiedzieć o kiełkujących nasionach, to trafiłam w mojej ulubionej książce, która jest cała poświęcona kiełkowaniu nasion i nosi tytuł Triumf Nasion, na taki świetny opis. Nasiono to taka mała roślina w pudełku, zapakowana razem z drugim śniadaniem dla siebie. To jest takie porównanie, które pokazuje nam, że nasiona po pierwsze chronią zarodek, czyli małą roślinę, no ale też dobrze go odżywiają. No i jeszcze w dodatku mogą się przemieszczać, a to chyba nie jest takie oczywiste. Przecież w sumie rośliny najczęściej spędzają całe życie w jednym miejscu, no a to właśnie nasiona i owoce to te części roślin, które najczęściej podróżują. Między innymi dlatego, że są smaczne. Chyba lato to też dobra pora, żeby sobie o tym porozmawiać. Czyli jak zjadamy jakieś smaczne owoce, to warto pomyśleć o tym, że też przyczyniamy się do tego, że rośliny mogą się przemieszczać.
Na przykład wcinamy jabłko na wycieczce i ogryzek, w którym są przecież nasiona, myk, wyrzucamy gdzieś w krzaczki. Właśnie o to chodziło jabłoni. Weź ze sobą moje słodkie, pyszne jabłuszko, zabierz gdzieś ze sobą, zjedz, a w nowym miejscu pozostaw nasionka. I co w tych nasionkach się kryje?
Składają się z takich trzech głównych części, czyli z zarodka młodej rośliny, łupiny, czyli tego pudełeczka, no i różnego rodzaju magazynów z zapasem pożywienia, czyli tak zwaną tkanką spichrzową. Tak jak my czasami w domu mamy spiżarnię, taki nasiono ma taką swoją spiżarnię, którą my nazywamy tkanką spichrzową. No i zwykle podczas kiełkowania nasiono się otwiera, a zarodek żywi się tym swoim drugim śniadaniem w czasie, kiedy wypuszcza korzonki i rozwija te pierwsze zielone liście, które później już będą odpowiadały za odżywianie naszej nowej rośliny. Wydaje mi się, że ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że nasiona to najczęściej coś żywego. To jest chyba coś zaskakującego. Mam wrażenie, że jak jemy sobie śliwkę i zajrzymy tam do środka, mamy coś takiego twardego, to trudno sobie wyobrazić, że to rzeczywiście jest żywe.
No, no muszę przyznać, że nawet mnie teraz zaskoczyłaś. No zawsze to takie twarde, suche, gdzie tam życie?
No właśnie, życie jest w środku. To są takie młode rośliny, które na jakiś czas przestają rosnąć. Pewnie dlatego myślimy, że są czymś takim suchym, twardym i może nawet martwym. Ale kiedy wylądują w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, to zaczynają rosnąć dalej. No i kiedy nasiono trafi w odpowiednie miejsce, często zaczyna od tego, że pobiera wodę w procesie, który ma, powiedziałabym, taką dosyć zabawną nazwę, czyli w procesie imbibicji. Czasami woda musi sforsować strasznie grubą łupinę nasiona i napoić rozwijającą się roślinę, a czasami musi wręcz wypłukać z tego nasiona substancje, które hamują kiełkowanie.
Tu można by zapytać, dlaczego opóźniać kiełkowanie, czyli wypuszczanie listków? Wydawałoby się, że im szybciej, tym lepiej. Otóż niekoniecznie.
No i taka strategia pęcznienia pozwala kiełkować roślinom w odpowiednim czasie. Czyli roślina może odróżnić taki zupełnie przelotny deszcz od warunków, w których wody jest już na tyle dużo, że można bezpiecznie zacząć kiełkować. No i to pęcznienie powoduje, że roślina przechodzi ze stanu uśpienia do czasu dosyć intensywnego wzrostu. No i ciekawa jestem, Haniu, jak ty myślisz, co pojawia się pierwsze? Czy korzeń, czy pęd z zielonymi częściami? No i przyznam, że ja jako młoda badaczka też byłam tym dosyć zaskoczona, ale najpierw...
A jak ja się teraz zastanawiam?
No właśnie, czy ty już wiesz? Co byś powiedziała?
Ja bym strzeliła, nie wiem tego, ale ja bym powiedziała, że korzonek najpierw.
No i miałabyś rację, bo wzrost rzeczywiście zaczyna się od korzeni. Zanim roślina dorobi się, że tak powiem, jakiejkolwiek zielonej części, to najpierw pojawi się korzeń, bo dostęp do wody pobierany właśnie przez ten korzeń jest dla rośliny bardzo ważny. A rośliny są na to przygotowane i w takiej młodej, kiełkującej roślinie ten korzeń jest już gotowy i tylko tak jak balonik, który się napełnia powietrzem, tak te poszczególne komórki w gotowym już korzeniu rozciągają się, kiedy napełniają się wodą. No i zaraz później oczywiście rozszerzą się też pojedyncze komórki tworzące łodygę. No a w kolejnych etapach już te komórki zaczną się dzielić i będzie ich coraz więcej. No a po korzeniu i łodydze pojawią się pierwsze liście, które akurat u tych młodych roślin nazywamy liścieniami. I rozpoczęcie wzrostu siewki jest zakończeniem kiełkowania i rozpoczęciem nowego etapu w życiu młodej rośliny.
Bardzo Ci dziękuję. Ja ruszam dalej, żeby zdobywać odpowiedzi dla młodych umysłów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Redakcja LAMU łączy się z Izabelą Dziekańską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani jest specjalistką od motyli, jest autorką książki idealnej dla Was, Młode Umysły. Motyle dzienne i nocne. 6-letnia Helenka ma do Pani bardzo ważne pytanie.
Dzień dobry, nazywam się Helena. Dlaczego motyle latają, mimo że mają delikatne skrzydła? Pozdrowienie dla Letnik Akademii Młodych Umysłów. Możesz wysyłać.
Pozdrawiamy i my, Heleno. Pytanie, jak słychać, dotarło. Bardzo dziękujemy. A teraz pora na odpowiedź.
No więc mogę odpowiedzieć to, że one są delikatne. Po pierwsze, no to nie jest problemem, żeby latać. Dlatego można sobie wyobrazić, jak lata świetnie latawiec. Tak? I motyle w dość podobny sposób. Latając z nim wykorzystuje swoje skrzydła tak jakby jak szybowiec. Inne machają tymi skrzydłami bardzo szybko. I w ogóle wbrew pozorom te skrzydła nie są aż takie delikatne, jak nam się wydaje.
No. Chyba że się jest motylkiem bardzo młodziuteńkim.
Wychodząc z poczwarki, on ma te skrzydełka zgięte, troszeczkę tak jak taki pognieciony rysunek, który stopniowo właśnie pompowuje hemiolimfa, to się tak fachowo nazywa. Te skrzydła się robią coraz większe, w końcu właśnie robią się takie duże, tak? Bo na początku są takie malutkie, pogięte zupełnie.
Hemolimfa to jest taki płyn, który pełni podobną funkcję jak u nas krew. Motyl więc napełnia żyłki w swoich skrzydłach właśnie hemolimfą, a te żyłki usztywnione zaczynają działać jak rusztowanie, tak jak patyki w latawcu. A skrzydła motyla robią się coraz większe. Tylko, jak mówi Izabela Dziekańska, nie wolno w tym czasie motylom przeszkadzać, bo rzeczywiście można by ich skrzydła uszkodzić. U dorosłego motyla sprawa ma się już inaczej.
I ja powiem z własnego doświadczenia, ponieważ ja znakuję motyle, czyli robię takie badania, gdzie im rysuję cyferki na skrzydłach, to wiem, że motyla można wziąć w ręce, można wziąć delikatnie za te skrzydła i krzywdy im się nie zrobi. Są wśród motyli takie, bądźmy, to też są motyle, mówimy, że nocne, ale to już taka skomplikowana sprawa na inną historię, że wśród zawisaków, takich właśnie ciem, one mogą latać nawet około 60 km na godzinę.
Czyli szybciej niż samochód jedzie po ulicach w mieście. Wyobrażacie to sobie? Motyl wyprzedzający samochód? A teraz jeszcze jedna ciekawa rzecz o skrzydłach. Skrzydła motyli dziennych są dla nich trochę jak panele słoneczne.
Motyl ustawia się w słońcu właśnie, żeby się naładować energią i dzięki temu może latać. A właśnie kiedy słońce zachodzi, to zauważamy, że motyle siadają, motyle przestają latać. Dlatego, że właśnie tej energii do lotu nie mają. No i właśnie nie bez powodu nazywamy dlatego dziećmi słońca motyle dzienne.
A wiecie, że motyle mają na skrzydłach łuski? Często nazywa się je pyłkiem.
Jeśli jeszcze mówimy o skrzydłach, to taki mit, który mówi, że właśnie jeżeli zetrzemy ten pył, czyli te łuseczki ze skrzydeł motyli, to on nie będzie mógł latać. No więc nie jest aż tak źle. Może on się mniej będzie podobał jakimś samiec, samicy albo odwrotnie, czy też ciężej się rozpoznają nawzajem gatunki. ale motylowi nic nie będzie. Zresztą motyle, które już sobie przez jakiś czas latały, to się okazuje, że są tak, my mówimy, że one są takie zlatane, strzepane. One sobie świetnie dają radę. Zresztą ja niejednokrotnie spotykałam takie motyle, które miały skrzydła nie dość, że pozbawione tych chusteczek, to jeszcze takie przez doświadczone życiem, przez wiatry, deszcze, przez jakieś ptaki, które je tam dziobały i naprawdę tych skrzydeł było oj, bardzo mało. I zastanawiam, jak ten motyl poleci. I on dawał radę. I ja po prostu uwielbiam takie motyle. Kocham takie fotografować, bo to jest dla mnie takie przesłanie. Nigdy się nie poddawaj. I nawet z takimi skrzydłami, których tak jest mało, prawie nie ma, można latać.
Piękne, prawda? Tak jak piękne było pytanie Helenki.
Helenko, bardzo fajne pytanie. Życzę Ci jak najwięcej spotkań z motylami. Pięknych, ciekawych. I żeby tych motyli wokół Ciebie było jak najwięcej. I wokół wszystkich nas.
Przed Wami dr Szymon Smoliński, ichtiolog, czyli naukowiec badający ryby.
Dotarło do mnie bardzo ciekawe pytanie z Letniej Akademii Młodych Umysłów, które zadał mój imiennik, 7-letni Szymon, którego oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam, a brzmiało ono tak.
Cześć, jestem Szymon, mam 7 lat, mam takie pytanie, ile razy w życiu odrastają rekinowi zęby?
Oj, Szymon, jak wy mnie w tym lamu zaskakujecie. Ja pojęcia nie miałam, że rekinom zęby wypadają i że jeszcze im odrastają. Dlaczego tak jest, wyjaśnia, oczywiście, Szymon. Nazwijmy go Szymonem Starszym.
Może zacznę od tego, że zęby rekina nie są takiego samego rodzaju jak nasze, ludzkie, bo rekiny są grupą, która zęby rozwinęła ewolucyjnie w wyniku przekształcenia łusek placoidalnych. Dość trudne słowo, ale chodzi o łuski, które przybierają formę takich kostnych wypustek, takich ząbków, które wystają ponad powierzchnię naskórka, głównie u ryb chrzęstno-szkieletowych, w tym rekinów. Rekiny mają zwykle kilka lub kilkanaście rzędów takich zębów. Choć przychodzi mi na myśl teraz również żarłacz tępogłowy, mający tych rzędów aż około 50. I co ważne, uwaga, u większości rekinów zęby odrastają w sposób ciągły, przez całe życie. Wspomniałem już o tych rzędach zębów, więc warto teraz dodać, że nie są one umiejscowione na stałe, ale niejako przesuwają się do przodu, przy czym przednie zęby wypadają samoczynnie lub w wyniku różnych uszkodzeń i są zastępowane przez zęby z rzędów tylnych.
Znacie mnie już trochę, więc wiecie, że wyobraźnia pracuje. Jakbyśmy mieli więcej niż jeden rząd zębów, 2, 3, 4, o ileż by to było roboty ze szczotkowaniem.
Dlaczego one wypadają? Ano dzieje się tak, ponieważ nie są one tak mocno osadzone jak zęby człowieka. I podczas ataków na ofiary, a rekiny robią to z bardzo dużą siłą i impetem, przednie zęby z przednich rzędów po prostu wypadają. Badania nad kilkoma gatunkami rekinów wykazały, że tempo wymiany zębów, czyli to, jak szybko pojawiają się nowe zęby, jest powiązane z temperaturą wody, w której żyły badane osobniki. W okresie zimowym, kiedy woda ma niską temperaturę, tempo wymiany zębów jest również niższe, zaś latem, kiedy woda jest cieplejsza, rekiny mają wyższą aktywność metaboliczną, a zęby wymieniane są szybciej. I co ciekawe, tempo wymiany zębów jest również zależne od wieku osobnika. I tak u młodych rekinów nowe zęby pojawiają się błyskawicznie, ale osobniki starsze wymieniają zęby wolniej.
Szybciej, wolniej, to szalenie ciekawe, ale czy da się konkretnie odpowiedzieć na pytanie Szymona młodszego? Oto ile razy rekinowi odrastają zęby? Szymon starszy musiał się trochę w tej sprawie napracować.
Postanowiłem zerknąć do literatury naukowej, no i udało mi się dotrzeć do wyników badań nad tawroszem. To jest taki gatunek rekinów rozpowszechniony w wielu obszarach Światowego Oceanu. Badania te wykazały, że rekiny należące do tego gatunku gubią ząb średnio raz na 1 lub 2 dni. Tutaj były pewne rozbieżności pomiędzy dwoma badaniami, które mogły być oczywiście związane z różnymi dodatkowymi czynnikami, ale wyniki te dają nam ogólne pojęcie, jak szybko może następować ta wymiana zębów, o których mówimy. No, gubić ząb średnio raz na 1-2 dni, całkiem sporo. No i nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał również o tym, że dawniej, czyli miliony lat temu, w okresie nazywanym dewonem, tempo wymiany zębów rekinów było znacznie niższe, około 10 razy niższe, niż u rekinów żyjących w naszych oceanach współcześnie.
Rekiny, co warto dodać, to jest bardzo stara grupa ryb. Są na Ziemi od milionów lat i jest ich ponad 500 gatunków. Więc to, jak szybko im odrastają zęby, zależy od tego, jakiego są gatunku. Natomiast...
możemy powiedzieć, że u niektórych gatunków rekinów jeden osobnik może wyprodukować nawet tysiące zębów przez całe życie. Według niektórych szacunków rekordziści mogą wytworzyć w ciągu swojego życia nawet 50 tysięcy zębów.
Niesamowite, co? Dziękuję bardzo obu Szymonom.
Lamu. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
I część druga. Solidny zestaw dotyczący kotów, a przede wszystkim kotów dzikich. Znalazłam śmiałka, który postanowił się z nimi zmierzyć z pytaniami, nie z kotami. To profesor Robert Mysłajek, biolog specjalizujący się w dużych drapieżnikach, z którym w waszym imieniu porozmawiałam. Halo, halo, panie profesorze, słyszy mnie pan? Dzień dobry.
Bardzo dobrze panią słyszę.
Wspaniale, bo mam do pana wiele pytań, w zasadzie nie ja, tylko młode umysły. Zaczynamy od Stasia.
Dzień dobry, nazywam się Staś, mam 8 lat i od dawna zastanowiła mnie rzecz, skąd tygrys wie, gdzie ma iść. No bo tak chodzi po lasach i skąd wie, gdzie ma iść. Dziękuję i do usłyszenia.
I co pan na to, panie profesorze?
No to zależy, bo jeżeli to jest tygrys, który jest w obrębie swojego własnego ogrodu, czyli to, co nazywamy terytorium, no to zapewne zna to terytorium bardzo dobrze, no bo prawdopodobnie był tam jeszcze ze swoją mamą. Więc on wie, gdzie pójść, żeby się napić, wie, gdzie pójść, żeby coś zjeść. Poza tym ma swój piękny nos, który czuje właściwie wszystko, ma wielkie oczy, którymi widzi, więc wie po prostu. Natomiast osobną trudnością jest, kiedy on pójdzie sobie od swojej mamy i będzie szukał terytorium, żeby założyć własne terytorium, poszukać własnej partnerki. Oto wtedy to on ma naprawdę trudne wyzwanie przed sobą, dlatego że on nie ma mapy, nie wie, w którą stronę pójść, żeby to było bezpiecznie i tak naprawdę idzie na czuja. Rozpoznaje jakiś teren, patrzy, oj nie, tutaj zaczyna się jakaś droga, muszę się cofnąć, idzie w innym kierunku, mówi, o tutaj jest piękny las, tu zostanę i pachnie mi bardzo pięknie, prawdopodobnie jest tu dużo jedzenia i prawdopodobnie są tutaj potencjalne na przykład tygrysice, które mogę spotkać i założyć, no nie powiem, że rodzinę, bo koty to samotniki, ale mogę znaleźć partner.
Ale taki tygrys na przykład, jak ma już to swoje terytorium, to on ma dobrą pamięć, nie myli mu się, wie dobrze, czy pójść w lewo, czy w prawo.
Tak, zwierzęta mają dobrą pamięć i drapieżniki mają chyba jedną z lepszych. Ostatnie badania wskazują na to, że one po prostu pamiętają, w którym miejscu łatwiej im na przykład upolować, w którym miejscu jest woda, ponieważ tygrysy żyją też w ciepłych rejonach, no to też pamiętają, o którym czasie ta woda tam jest, a kiedy jej nie ma. I też pamiętają, to jest chyba ciekawe, jakieś przykre przygody, na przykład związane z częstą obecnością ludzi i raczej się nie zapędzają tam wtedy w okresie, kiedy aktywność ludzi jest większa.
No to skoro jesteśmy przy dzikich, dużych kotach, to kolejne pytanie, tym razem pytanie od Agatki.
Jestem Agatka, mam 5 lat i mam takie pytanie. Czy da się oswoić lamparta?
Da się?
Tak, oswoić się da, to znaczy przyzwyczaić do obecności człowieka, żeby mieć jakieś takie reakcje, które nie kończyłyby się interakcjami agresywnymi. I takie rzeczy się robi, jeżeli mamy dzikie kotowate w ogrodach zoologicznych, to przeprowadza się często coś, co nazywamy treningiem medycznym, żeby nie było kłopotu na przykład przy regularnych badaniach, podawaniem leków i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziemy takiego kota wychowywać od kocięcia, od małego kociaka, no to faktycznie on się będzie przyzwyczajał do obecności człowieka, będzie go traktował jako partnera. Natomiast trzeba pamiętać, że to zwierzę jest duże, ono jest bardzo umięśnione, jest wielokrotnie silniejsze od człowieka, więc takie interakcje już z dorosłym osobnikiem mogą być trudne. No i oczywiście w Polsce trzeba by spełniać odpowiednie warunki do utrzymywania takiego kota. Generalnie osobom prywatnym tego typu zezwoleń się nie wydaje.
Myślę sobie, że to też nie jest fajne, no bo jak taki lampart miałby żyć powiedzmy wśród ludzi, to odwróćmy tę sytuację i wyobraźmy sobie, że jakieś lamparty postanowiły akurat oswoić człowieka. No i co? I musimy żyć jak Lamparta, nie damy rady, bo jesteśmy zupełnie inni.
Dokładnie. No trzeba pamiętać, że te dzikie koty wymagają ogromnych przestrzeni do życia. Nawet największy nasz ogródek nie zapewni takich warunków. Poza tym, no jeżeli on ma być drapieżnikiem, który realizuje wszystkie swoje funkcje, to musiałby też przecież polować. No więc takich rzeczy nie jesteśmy w stanie my ludzie zapewnić, prawda? Więc jeżeli on ma być prawdziwym, dzikim kotem, królem miejsca, w którym jest, no to musi być kotem wolnym.
Skoro mówi pan o przestrzeni, to się idealnie zgrywa z kolejnym pytaniem.
Dzień dobry, jestem Jaś, mam 7 lat. Chciałbym się zapytać, czemu koty się wszędzie zmieszczą, a psy nie?
No i to jest obserwacja, którą chyba każdy kociarz albo znajomy kociarza zobaczył. Jak one są cieczą, moim zdaniem. Koty po prostu są cieczą, są w stanie wypełnić każde pudełko. Jak one to robią?
Tak, to jest ciekawa rzecz związana z budową ciała, generalnie budową kręgosłupa u kotowatych, który jest niezmiernie plastyczny. Już pomijam ogon, który wygląda jak mały wąż. Natomiast sam kot czasami wygląda jak wąż i faktycznie mieści się nawet do wazonów z bardzo cienkimi szyjkami, jak kiedyś obserwowałem, co jest niesamowitą właściwością. Tak jak mówię, to wymaga po prostu specyficznej budowy ciała. Psy względem kotów są zupełnie innymi zwierzętami, są, można by powiedzieć, pod względem budowy bardziej sztywne, prawda? Ale też mają inne proporcje ciała, koty mają krótsze łapy, mniejszą głowę, ale też pamiętajmy, co porównujemy. Dlatego, że są i bardzo małe rasy psów, które zmieszczą się do bardzo małych pudełek, na przykład Chow Chow, i są ogromne rasy kotów, na przykład norweski kot leśny, który będzie nam ważył od 5 do 10 kg i na pewno nie wejdzie do tak małego pudełka jak Chow Chow.
Ta budowa kotów jest fenomenalna, kiedy się patrzy właśnie, jak one potrafią skoczyć, wywinąć się, wykręcić. Naprawdę niezwykłe są organizmy.
Tak, to głównie właśnie wynika z budowy kręgosłupa, specyficznych połączeń pomiędzy kręgami, innego umięśnienia. To nadaje im takiej plastyczności i też czegoś, czego psy nie są w stanie zrobić, na przykład przekręcić się wokół własnej osi, lecąc z jakiegoś wywyższenia i spaść na cztery łapy. No pies takich rzeczy nam nie zrobi. Poza tym to jest coś, co jakby wynika z ewolucji, prawda? Ten przodek dziki kota domowego, czyli kot nubijski, który jest podgatunkiem żbika de facto, no jest po prostu bardzo plastycznym drapieżnikiem, który poluje w pewien sposób.
Ja czasami zazdroszczę kotom gibkości i gracji. A pan?
Oj, oczywiście, że zazdroszczę. Z każdym rokiem coraz bardziej.
Jakoś tak jest, że my myślimy koty, psy, bo z nimi funkcjonujemy, chociaż jak pan mówi, to są jednak zasadniczo inne gatunki, ale to skojarzenie pojawia się w kolejnym pytaniu od Mikołaja 7-letniego.
Dlaczego psy mają aż tyle ras, a koty tak mało?
Tak, tutaj jest kilka rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę. Po pierwsze, no musimy pamiętać, że psy pochodzą od wilków. Wilki generalnie są gatunkiem, który jest niezmiernie zróżnicowany pod względem wyglądu, bo inaczej zupełnie wyglądają wilki w środkowej Europie, inaczej na przykład na Półwyspie Indyjskim, arabskim, a jak pojedziemy na północ Kanady, to zobaczymy wilki całkiem białe i większe. Więc jakby sama już ta różnorodność gatunku mówi nam, że z takiego materiału możemy osiągnąć w trakcie domestykacji, czyli udomowienia, różne rasy psów. A poza tym my, selekcjonując psy, chcieliśmy je używać do różnych celów. Czyli jedne osobniki były selekcjonowane w ten sposób, żeby to były psy duże, żeby mogły transportować jakieś ciężkie rzeczy. Inne, żeby nas chroniły przed niebezpieczeństwami. Inne znowuż selekcjonowano po to, żeby wyszukiwały nam potencjalne ofiary, które moglibyśmy sami upolować. Jeszcze inne, pomimo że były psami łowieckimi, to używano na przykład do polowania w norach, prawda? W związku z tym mamy i wielkie, duże psy pasterskie, i takie do obrony, jeszcze mamy jamniki, prawda? I do tego jeszcze cała gama chętnych ludzi, którzy chcieli po prostu mieć piękne zwierzęta. W przypadku kotów trudno oczekiwać, żeby selekcjonować je pod kątem obrony. Raczej selekcjonowano je dlatego, żeby one po prostu były ładne, miłe i tak dalej. Mówi się, że oczywiście koty mogą być użytkowane do odłowu gryzoni, ale nie ma różnicy w łowności gryzoni pomiędzy kotami udomowionymi i tymi dzikimi. W związku z tym, no jakby pod tym względem niespecjalnie się nam udało osiągnąć tą cechę. Natomiast pod względem urody Jak najbardziej.
Bardzo serdecznie panu dziękuję.
Bardzo dziękuję. No muszę powiedzieć, że jako drapieżnikolog jestem pod wrażeniem tych pytań, dlatego że są niezmiernie wnikliwe i przyznam szczerze, że chyba otwiera mi to oczy na kilka nowych ścieżek własnej kariery naukowej i ta plastyczność kotów szczególnie mnie zachwyca. Będę musiał jakoś sięgnąć głębiej. Być może jakiś grant z Narodowego Centrum Nauki uda się na to osiągnąć.
Proszę pana, jak widzę, że LAMO inspiruje każdego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Dziękuję również.
I dziękuję wam, Agatko, Jasiu, Stasiu i Mikołaju.
LAMU. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Część trzecia. Pająki i węże. Zaczynamy od pająków, a na pytania będzie odpowiadała znakomita arachnolożka, ekspertka od pająków oczywiście. LAMU wzywa Katowice. Halo, halo, dzień dobry, czy się słyszymy?
Dzień dobry, słyszymy. Katowice słyszą dobrze.
Doktor habilitowana Agnieszka Babczyńska zgodziła się udzielić odpowiedzi do LAMU. Ty już znasz te pytania od Jagody i Franka, bo ci je wcześniej przysłałam. I co o nich byś powiedziała?
Świetne pytania. Prawdę mówiąc, ja sama się na tym nigdy nie zastanawiałam, więc musiałam trochę pomyśleć, trochę pogłówkować logicznie, potem jeszcze poszukać, czy jacyś inni naukowcy czegoś mądrego na ten temat nie napisali. I myślę, że poradzę sobie z tym tematem. Spróbujmy.
Może zacznijmy od Jagody.
Mam na imię Jagoda i mam 9 lat. Czy pająki mogą zaplątać się we własną sieć?
Czy to możliwe, żeby się zaplątały?
Niemożliwe. I tu będzie ta część, której główkowałam samodzielnie. Pająki są na Ziemi już bardzo dawno. Pierwsze pająki pojawiły się 300 milionów lat temu. W ewolucji pająków jest to czas naprawdę wystarczający, żeby ustabilizować, wyewoluować, nauczyć się po prostu, wykształcić taką umiejętność, żeby sieć pajęcza była skutecznym narzędziem do polowania, ale też bezpiecznym dla użytkownika. Są sposoby, które zapobiegają temu, żeby pająk wpadał we własne sidła, mówiąc wprost, czyli zaplątywał się w to, co doskonale zna. Jeden bardzo łatwo sobie wyobrazić. Jeżeli mieszkamy w swoim własnym pokoju i zostawimy sobie gdzieś jakąś pułapkę, torbę, plecak, zabawkę, to oczywiście się nią nie potkniemy, a przyjdzie nasz gość do pokoju i nie zauważy, potknie się. To jest podobny mechanizm. Pająki, budując pajęczyny, mają pewien schemat postępowania, odziedziczony od przodków, utrwalony genetycznie i ta pajęczyna powstaje zawsze w ten sam sposób, które one znają. Pajęczyna składa się z przynajmniej dwóch rodzajów nici. Jedne są lepkie, a drugie nie są takie, do których można się przykleić.
To taki stelaż jest trochę?
Tak, można powiedzieć, że jest stelaż, a pomiędzy stelażem są właśnie te lepkie nitki, które są właściwą pułapką. I kiedy pająk porusza się po pajęczynie, on po prostu przemieszcza się po nitkach, które nie są lepkie, bo on je zna, on je odróżnia. Ale jest jeszcze druga sztuczka i to jest to, co jeszcze poszukałam dodatkowo. Naukowcy użyli świetnego mikroskopu, który bardzo dobrze przybliża i przyjrzeli się nogom pająków, czy tam czasem przypadkiem czegoś specjalnego nie ma. I okazało się, że oczywiście jest. Pająki mają swoje, nazwijmy to stopy, pokryte specjalnymi włoskami. I można powiedzieć, że dzięki tym włoskom, gdyby to porównać do nas, chodzi na paluszkach. Czyli chodzi w taki sposób, że bezpośrednio z pajęczyną stykają się te włoski. Więc nawet gdyby było ryzyko, że on zbliży się do tych lepkich nitek, to te włoski zapobiegają temu, ze względu na swoje właściwości, też powierzchnię stykania się z pajęczyną, żeby on się nie zaplątał. Mało tego, czasami jest tak, że jednego pająka na pajęczynie odwiedza drugi pająk, czyli po prostu potencjalny ojciec dzieci tego pająka. I on również się nie przykleja, również nie staje się ofiarą, o ile ten gatunek akurat tak nie ma, że samica potem korzysta sobie z jego obecności nie tylko jak z partnera do zapłodnienia, ale też jako
spiżarni.
Jako spiżarni. Zdarza się tak oczywiście, ale to jest już zupełnie inna historia.
No to teraz Franek.
Dzień dobry, mam na imię Franek, mam 9 lat i bardzo bym chciał się zapytać, dlaczego skorpiony są pajęczakami, mimo tego, że nie przypominają pająków.
Ja bym powiedziała, że sprawa jest trochę dyskusyjna, bo one trochę jednak te pająki przypominają, ale z drugiej strony no, mają ten taki odwłok niesamowity, których skorpionom pająki mogą raczej pozazdrościć. No to jak to jest? Jak my to klasyfikujemy, tak jak mówicie wy naukowcy, czyli porządkujecie?
Jeżeli widzimy obok siebie biedronkę i konika polnego, nikt z nas nie zastanawia się, dlaczego jeden jest owadem i drugi jest owadem, a tak przecież jest. Chociaż one w ogóle tego kompletnie nie przypominają, ani wyglądem, ani kolorystycznie, ani ułożeniem skrzydeł, a jednak przecież nie mamy żadnych wątpliwości, że oba przykłady zaliczają się do owadów. Skąd my właściwie w takim razie wiemy, że to są owady, jedno i drugie? Liczymy nóżki. Jeżeli wyjdzie nam 6, mamy do czynienia z owadem. Sposób z liczeniem nóżek może jest mało zaawansowany naukowo, ale sprawdza się także w przypadku pajęczaków. Pierwsze podejście, które możemy w ogóle zrobić, to porównać liczbę par odnóży, mówiąc trochę bardziej mądrze. I w przypadku pajęczaków mamy do czynienia z 4 parami odnóży, które sumują się oczywiście do 8 nóg. Bierze się to stąd, że to, czego nie widzimy, bo jest schowane pod kutykulą, pod, można powiedzieć, pancerzykiem zewnętrznym tych zwierząt, mówi nam o tym, że wewnątrz ciało podzielone jest na takie właśnie strefy. W tym wypadku mamy głowotułów i odwłok. I dokładnie tak to wygląda. Dwie części ciała wyróżniamy u pajęczaków, głowotułów i odwłok, i one się oczywiście powtarzają i u pająków, i u skorpionów. Wszystkie pary odnóży, nazywamy je odnóżami krocznymi, czyli tymi, za pomocą których one biegają. Każda z tych par ma początek w jednym segmencie głowotułowia. Więc jest to taki, można powiedzieć, nienaruszony plan budowy. Taki projekt, taka konstrukcja, która, jeżeli zauważamy ją u obserwowanego przez siebie zwierzęcia, no to już przynajmniej z grubsza możemy powiedzieć, że zaliczają się do pajęczaków.
Ale ja myślę, że Franek faktycznie mógł być skonfundowany, bo jak się zaczęłam przyglądać skorpionom, to tak, te przednie odnóża bywają schowane pod tymi wielkimi szczypcami, więc można ich nie policzyć, ale jak już się je policzy, to znowu wychodzi trochę tego za dużo, bo te szczypce też nie wiadomo, czy to nogi, czy ręce, więc to trochę zaczyna być skomplikowane. To te szczypce, to co to, co to jest?
Dlatego mówimy o odnóżach krocznych, czyli dokładnie tych, na których się chodzi. Potem mamy jeszcze odnóża gębowe. I te szczypce do nich należą. I one się wszystkie zgadzają. Zresztą pająki też mają szczękoczułki i nogogłaszczki, zanim jeszcze zaczniemy doliczać się do odnóży krocznych. Bo krocznych są 4 pary. Ale takich właśnie dodatkowych, pomocniczych, nazwijmy to, do codziennego życia, do polowania, do odżywiania się, do spełnienia paru jeszcze innych funkcji życiowych, mamy właśnie te dodatkowe, trzeba nazwać sprawę po imieniu, odnóża.
Agnieszko, bardzo ci dziękuję za czas dla LAMU.
Dziękuję, że do mnie zadzwoniłaś, bo fascynujące to są tematy. I Jagodo i Franku, niesamowicie mnie cieszy, że was też to bawi i że mamy wspólne zainteresowania. Także nie przestawajcie zadawać pytań.
Oj, nie przestawajcie, a wiem, że dopiero się rozkręcacie. Pora na węże. A zatem w LAMU pojawi się herpetolog. Redakcja LAMU łączy się teraz z Poznaniem. Pan doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mam dla pana 2, wydaje mi się, trudne pytania. Zacznijmy.
Jestem Kinga, mam 6 lat i chciałabym się dowiedzieć, dlaczego węże nie mają łap?
One ich nie mają, bo je straciły, czy nigdy ich nie miały w przeszłości? Jak to było?
Zdecydowanie przodkowie węży posiadały 4 kończyny. Wydaje się, że tymi najbliżej spokrewnionymi z wężami gadami były jaszczurki, a dokładniej warany. I one podczas żerowania tego trybu życia takiego związanego z wciskaniem się do różnych zakamarków, wyszukiwania ofiar, często to były gryzonie, one no, musiały być coraz takie bardziej smukłe i w pewnym momencie pojawiły się mutacje, które spowodowały, że te kończyny stały się pewnie mniejsze na początku, a później zupełnie zniknęły. I te osobniki pozbawione kończyn okazywały się lepiej być przystosowane do takiego trybu życia, właśnie takiego poszukująco-ryjącego, No i to doprowadziło do tego, że w tej chwili w tym olbrzymim bogactwie gatunkowym węży nie spotykamy żadnych, które miałyby cztery nogi.
Takim wężom jest wygodnie, bez kończyn, tak się na brzuchu przesuwać, to nie brzmi jakoś fajnie dla nas.
Ja myślę, że to nie brzmi jakoś fajnie, bo bardzo dużo czynności wykonujemy z użyciem właśnie naszych dłoni. Nogi z kolei pozwalają nam gdzieś tam szybko się poruszać, biegać, ale w tym trybie życia blisko powierzchni Ziemi te elementy ciała wydają się być zbędne. Proszę spojrzeć, jak wąż się porusza w środowisku, często gdzieś możemy go spotkać na ścieżce i po chwili tak naprawdę już go nie ma, bo on nawet jeżeli był gdzieś zwinięty i wygrzewał się na słońcu, to gdy tylko usłyszał drgania, to, że się zbliżamy, to bardzo szybko nas zarejestrował i bardzo szybko wykorzystał właśnie tą swoją możliwość takiego płynięcia wśród roślinności czy gdzieś tam wśród skał. Także one bardzo zwinnie się poruszają i myślę, że właśnie ten brak odnóży jest tym czynnikiem, który powoduje, że mogą to robić jeszcze szybciej, jeszcze bardziej dynamicznie. I to też troszeczkę powoduje, że my boimy się tych zwierząt, bo one są dla nas nieprzewidywalne. Bo kiedy na nie patrzymy, widzimy coś zupełnie innego niż my sami i w sumie nie wiemy, jak to zwierzę się zachowa. A to zwierzę zachowuje się bardzo intuicyjnie i po prostu bardzo szybko ucieka przed nami. Proszę też zwrócić uwagę, że węże naprawdę potrafią eksplorować wszystkie tak naprawdę możliwe ekosystemy, bo mamy zarówno węże morskie, które fantastycznie pływają, one mają wtedy często wypłaszczoną tą część ogonową, żeby używać jej jak płetwę. Są węże, które fantastycznie się wspinają i gdzieś tam bardzo wysoko w gałęziach czatują, żeby upolować czy przylatującego ptaka, czy nietoperza.
Powiedział pan, że węże to gady. No i właśnie, tutaj mamy kolejne pytanie.
Cześć, jestem Bruno. Mam 6 lat i chcę zapytać, czym się różnią płac wyglądający jak węże od zwykłych węży.
Dobre pytanie, bo to się dość często zdarza w przyrodzie, że pewne zwierzęta wyglądają podobnie, ale się bardzo różnią. Na przykład rekin jest rybą, ale delfin ssakiem. A co z naszymi beznogimi gadami?
Płazy beznogie to jest mała grupa, bodajże nie więcej niż 200 gatunków w tej chwili opisanych. Kiedy się przyjrzymy tym płazom, to tam zaczyna się pojawiać więcej takich szczegółów, które wskazują na to, że to są jednak płazy, a nie gady. One mają nagą skórę, chociaż w tej skórze znajdują się pozostałości łusek, co też jest nietypowe jak na płazy. Dodatkowo nie posiadają oczu takich jak węże, te oczy są u nich uwstecznione. Te oczy są ukryte pod taką skórą, a dodatkowo one mają jeszcze specjalne receptory w postaci takich czułków krótkich, które pomagają im też te sygnały chemiczne ze środowiska rejestrować. Prowadzą bardzo, ale to bardzo skryty tryb życia. Żyją w ściółce, pod jakimiś martwymi konarami drzew, w jakichś takich rozkładających się liściach. I gdy spojrzymy na ich anatomię, to ich czaszka jest taka bardzo silnie skostniała, z tego powodu, że one drążą te tunele pchając przed siebie tą głowę, także to musi być silna, mocna konstrukcja i przede wszystkim one są niewielkie. Ten największy gatunek dorasta do 150 cm.
To też nie jest tak mało, no.
No to nie jest tak mało, ale jednak większość gatunków ma kilkanaście centymetrów, także ten największy to zawsze jest jakiś taki odstające od pozostałych. Jeżeli chodzi o węże z kolei, no to całe ich ciało pokryte jest łuskami, bo to są gady, czyli ta łuska chroni je, żeby w tym środowisku lądowym nie wyschnąć, nie stracić za dużej ilości wody. Płazy beznogie, one są cały czas silnie związane z ściółką i z wilgotnymi siedliskami. Nie są w stanie z tych siedlisk nigdzie odejść. Płazy beznogie nie mają praktycznie ogona.
Moglibyście tutaj zawołać, a to węże mają ogon? Albo odwrotnie, czyż nie mają po prostu głowy i samego ogona? I ja tak zawołałam, ale dr Mikołaj Kaczmarski wyjaśnił mi, że oczywiście węże mają wszystko po kolei. Głowę, potem właściwą część ciała ze wszystkimi organami, które są podłużne, żeby się zmieścić. I na koniec mają ogon. A płazy beznogie praktycznie ogona nie mają. I to jeszcze chciałabym pana na koniec zapytać o tę podstawową różnicę. No bo czym się różni gad od płaza w zasadzie? Koniecznością dostępu do wody właśnie?
Płazy są tą grupą starszą ewolucyjnie. One mają tą nagą skórę, która jest przepuszczalna dla tlenu, jest przepuszczalna dla wody. Część płazów może mieć wręcz zredukowane płuca i oddychać przez skórę. Po prostu. Natomiast gady mają tą zbroję, która pozwoliła im opuścić te wilgotne, przybrzeżne gdzieś tam środowiska, w których ewoluowały płazy i pójść dalej, eksplorować te środowiska lądowe. Z ewolucyjnego punktu widzenia gady naprawdę wykonały potężny, potężny krok do przodu.
Bardzo panu dziękuję za odpowiedzi dla Młodych Umysłów w ramach LAMO.
To ja bardzo dziękuję za pytania od Brunona i od Kingi. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego, że młodzi herpetolodzy pojawiają się wśród sześciolatków i jak najszybciej zapraszam was na uniwersytet.
Jestem niezwykle ciekawa, jak wiele młodych umysłów LAMO zrekrutuje do świata nauki. To był 7 odcinek LAMU sezonu 2023. Moc pytań, moc odpowiedzi. Jeśli wam się podoba, dajcie znać, polećcie znajomym, będzie mi bardzo miło. A w kolejnym odcinku między innymi...
Jak się Słońce stworzyło?
Co by było, gdyby w Układzie Słonecznym były dwie gwiazdy?
Dlaczego Ziemia nie odlatuje od Słońca, skoro... nie trzyma jej żaden łańcuch ani sznur.
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.